Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj ważna sprawa dla nas, najważniejsza, bo oczywiście chodzi o sytuację w regionalnych mediach publicznych. Przed chwilą zapowiadałam o tym, że jesteśmy trochę z dala od tej wielkiej wrzawy na temat publicznych mediów ogólnopolskich, ale jesteśmy przecież medium publicznym i regionalnym w dodatku. I teraz pytania padają, czy trzeba je likwidować, czy warto je ocalić i co warto ocalać w takim właśnie, w takich rozgłośniach. Czy widać pracę dziennikarzy, którzy tutaj pracują dzisiaj, na przykład jeżdżą i patrzą, gdzie trzeba nadawać specjalne komunikaty. Kiedyś Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwracała uwagę na misyjność programów i rozliczała z tego media publiczne. Czym jest misja i czy nie warto przywrócić w świadomości odbiorców to, że media finansowane przez obywateli nie tylko informują, ale też tworzą kulturę. Gośćmi są socjolożka dr Katarzyna Sztop-Rutkowska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Jest również dyrektorka programowa Polskiego Radia Białystok Dorota Niebrzydowska.
Dzień dobry.
I etyk, filozof Jerzy Kopania.
Dzień dobry.
Właśnie jeszcze dyrektor, cały czas dyrektor Dorota Niebrzydowska. Jaki jest stan w tej chwili prawny Radia Białystok?
Znaczy ja zatrudniona jestem na umowę o pracę, na stanowisko dyrektora programowego, więc tak, jestem dyrektorem programowym Polskiego Radia Białystok i w tej kwestii nic się nie zmienia. Jesteśmy postawieni w stan likwidacji. Spółka Polskie Radio Białystok S.A. została postawiona w stan likwidacji przez właściciela, którym jest Skarb Państwa, a te funkcje sprawuje minister kultury. Obecnie Bartłomiej Sienkiewicz pełni tę rolę. Rzeczywiście sposób, w jaki zostało to zrobione, budzi dużo wątpliwości i kontrowersji. Mnie smuci, bo wydaje mi się, że będąc właścicielem, dobrze dbać o to, czego jest się właścicielem, więc nie przekazywać takich informacji trudnych, które dotyczą losów wielu ludzi i losów wielu ludzi i słuchaczy poprzez platformy internetowe. No, myślę, że mamy inne możliwości. Ale wracając, jesteśmy w stanie likwidacji. Dostaliśmy teraz bardzo niedawno, może ze dwie godziny temu, list od likwidatora, w którym czytamy, do nas, do pracowników, w którym czytamy, że ta likwidacja nie oznacza zamknięcia rozgłośni radiowej. Radio będzie nadawało, nadaje, wypełnia swoje zobowiązania. Mało tego, likwidator prosi nas o dalszą rzetelną pracę. Nie mamy zamiaru inaczej pracować. Zawsze tak pracowaliśmy, więc dalej będziemy pracować rzetelnie.
Czyli tak jakby się
oraz
nic nie
wywiązywać się z misji publicznej. Tak, można to tak odczytywać.
Jak państwo traktują i odbierają te zmiany w mediach ogólnopolskich?
No na pewno przede wszystkim jest to zmiana, która wynika z poprzedniej zmiany. Jednak musimy pamiętać wyraźnie o tym kontekście. Jakby no nie zaczęła się cała dyskusja, czy też zmiany, wprowadzanie tych zmian do mediów publicznych od obecnych rządów pod przewodnictwem Donalda Tuska. Tylko jest to konsekwencja zmian, które zaszły w 2016 roku. Które to polegały na tym, że również w sposób niezwykle kontrowersyjny pod względem prawnym, bo o tym też mówił Trybunał Konstytucyjny w tamtym czasie, został zmieniony sposób zarządzania mediami publicznymi. Powstała Rada Mediów Narodowych, która również zajęła się odwoływaniem i powoływaniem osób, które sprawowały władzę. I jakby no musimy też pamiętać o tym, że te zmiany i kontrowersje wokół zmian zaczęły się wtedy. No później przyszedł czas. Myślę, że akurat to w najmniejszym stopniu dotyczy Radia Białystok, ale no oczywiście najważniejszą sprawą jest kwestia telewizji publicznej i serwisów informacyjnych, gdzie no dochodziło do absolutnego złamania neutralności tych opinii, no szukania jakiejś rzetelności, tutaj, o której pani dyrektor wspomniała. Były to media przesiąknięte bardzo jasnym partyjnym komunikatem. Dlatego musimy pamiętać o tym kontekście, bo mam wrażenie, że czasami zapominamy. Niestety mamy krótką pamięć bardzo często.
Ja tutaj tylko wejdę w słowo, przepraszam, bo nie lubię takich uogólnień i nie lubię, jak nas się wrzuca do jednego worka z telewizją, ogólnopolską telewizją i się mówi media publiczne. No, jesteśmy spółką akcyjną Skarbu Państwa, jednoosobową, rozgłośnią regionalną. Rozgłośnie regionalne pełnią zupełnie inną rolę niż telewizja.
Dlatego pani dyrektor powiedziałam właśnie z tym wyraźnym zaznaczeniem, że w najmniejszym stopniu zdecydowanie dotyczy to Radia Białystok. Natomiast no, jesteśmy tutaj w mediach publicznych, tak? Jednak jest jeden właściciel. Więc musimy pamiętać o tym, że pewne prawne rozstrzygnięcia no, dotyczą po prostu państwa wszystkich. Natomiast wydaje mi się też, że nie powinniśmy wpadać tutaj w panikę, że tutaj, zresztą w tym liście to wybrzmiało, że jest to likwidacja. Jest to próba zmian. Myślę, że rzeczywiście pod względem stylu dosyć kontrowersyjna. Natomiast no, jednak trzeba zmienić ten przekaz i trzeba sprawić, żeby przekaz dotyczący kwestii politycznych był bardziej bezstronny niż był do tej pory w ciągu ostatnich 8 lat.
Panie profesorze, czy to jest bardziej rezerwa wobec tej zmiany, czy też nadzieja?
Nie, więc przede wszystkim trzeba to ująć zupełnie jednak innego punktu widzenia, nie takiego jak tutaj został zaprezentowany przez panią doktor, czyli wyraźnie politycznego, bo tu mieliśmy przykład uprawiania właśnie polityki w mediach publicznych. Otóż nie jest tak, że problemy, z którymi mamy teraz do czynienia, mają swoją genezę w 2016 roku. Są to problemy po pierwsze o wiele głębsze, po drugie o wiele dalej sięgające. Wynikają mianowicie z systemu polityczno-prawnego, jaki w Polsce obejmuje i obowiązuje. A ten system prawny jest zorganizowany wedle zasady, że zwycięzca bierze wszystko. I każda kolejna władza przejmowała w różne istotne dla siebie instytucje, w tym media publiczne. Były media publiczne zawsze pod dużą presją aktualnej władzy politycznej. Więc możemy teraz mówić nie o jakiejś nowej sytuacji, że oto jest coś przejmowane, bo to jest właśnie sytuacja normalna na gruncie, niestety, na gruncie naszego prawa, tylko możemy co najwyżej mówić o stylu, w jakim to się dokonuje.
Czyli ta zmiana, która powinna być zrobiona, to jest jakiś inny rodzaj kontroli nad mediami publicznymi. Na przykład w Niemczech taką kontrolę sprawują rady nadawcze i tam jest 500 członków, a politycy nie mogą stanowić więcej niż 1/3 składu. To dobry trop myślenia?
Tak więc właśnie problem polega nie na tym, że media wreszcie będą publiczne, jak obsadzimy je naszymi ludźmi, tylko problem polega na tym, że media staną się publiczne dopiero wtedy, kiedy uniezależnią się od aktualnej władzy politycznej. I dlatego jeżeli mówimy o projekcie nowej ustawy medialnej, to ja wprawdzie nie znam szczegółów, ale istota sprawy sprowadza się do czego? Do tego, żeby zobaczyć, czy ta nowa ustawa medialna, ona wprowadzi niezależność, uniezależni media od aktualnej władzy politycznej, czy jedynie będzie zawierała takie rozwiązania, które kolejnej władzy ułatwią przejmowanie.
No właśnie, czy to nie będzie ciąg dalszy? Dzisiaj szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Bogdan Zdrojewski uchylił rąbka, ale nie dokładnie tego, czego dotyczyć ma ta nowa ustawa medialna. Nie wiem, czy panie wiedzą, czego będzie dotyczyć, bo chyba to nie jest publiczna wiadomość. Tylko powiedział, że to będzie bardzo szybki czas, kiedy ona wejdzie w życie. I właśnie to trochę mnie też niepokoi.
Bardzo różne docierają do nas głosy. I zresztą one nie są jakieś nowe, te rozwiązania i pomysły, które się prezentuje. Natomiast taki głos, który najbardziej jest dla nas może trudny do przyjęcia, czyli chociażby łączenie nas z oddziałami telewizji. Zawsze ceniliśmy sobie to, że jesteśmy odrębną spółką i możemy zarządzać i swoimi finansami, i swoją linią programową, również oczywiście w granicach ustawy. Natomiast no, połączenie i robienie mediów regionalnych, każdy z nas ma inną rolę do spełnienia, moim zdaniem. Więc mam nadzieję, że w tą stronę to nie pójdzie. ale też co jest istotne dla nas z punktu widzenia rozgłośni regionalnych, tudzież w ogóle mediów publicznych, to finansowanie. No jeżeli będzie zapewnione finansowanie, będziemy mieli pieniądze na to, żeby realizować misję i nie być od nikogo zależnym i nikogo o te pieniądze nie prosić, no to myślę, że to będzie też pierwszy taki dobry krok do stabilizacji tych mediów publicznych.
To jeszcze właśnie jeżeli, panią doktor poprosiła.
Tak, jeżeli mogę powiedzieć, bo tutaj myślę, że wcale jakby wbrew pozorom nie ma takiej sytuacji, że się nie zgadzamy, dlatego że mówimy tutaj po prostu o tej sytuacji z różnych perspektyw. Z jednej strony jest to ta perspektywa polityczna, o której pan profesor wspomniał, chyba trochę próbując umniejszyć mojemu głosowi. Natomiast prawda jest taka, że to oczywiście są też polityczne konsekwencje i polityczne źródła. Natomiast to, o czym teraz w tej chwili mówimy, uważam, że jest niezwykle ważne i ta dyskusja w ogóle trwa bardzo długo i niestety do tej pory nie skończyło się to właśnie jakimś nowym modelem funkcjonowania publicznych mediów, a prawdą jest to, że media publiczne, zwłaszcza właśnie regionalne i lokalne, mają ogromną rolę. Ja jako osoba, która zajmuje się też społeczeństwem obywatelskim i takimi działaniami społecznymi, nawet sobie nie wyobrażam, jak można funkcjonować, działając społecznie, działając lokalnie, budując lokalną tożsamość i jakby no, budując też tożsamość mieszkańców na przykład Białegostoku, możemy nie mieć takiego radia, czy też nie możemy na przykład mieć telewizji lokalnej publicznej, no bo to są bardzo potrzebne, zwłaszcza tak, te instytucje, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na przykład prasa no, ulega ogromnej degradacji, ta prasa lokalna i w rzeczywistości takiej prasy lokalnej w dużej mierze już nie ma też z przyczyn innych, nie tylko politycznych, chociaż też politycznych. Mówimy tutaj o Media Press chociażby, Polska Press. Natomiast mówimy też z przyczyn finansowych. Po prostu bardzo często te media też upadały i rzeczywiście tej misyjności nie były w stanie utrzymywać i realizować.
No właśnie, porozmawiajmy trochę o misyjności. Panie profesorze, gdyby zabrakło Polskiego Radia Białystok, czego by byłoby panu najbardziej brak?
Czego byłoby mi najbardziej brak, gdyby zabrakło Radia Białystok? No zacznę od tego, że trudno mi sobie to wyobrazić. Byłoby to coś dla mnie osobiście przerażającego. Ale zabrakłoby mi, tak, po pierwsze audycji kulturalnych, które uważam, że są na najwyższym poziomie w porównaniu z innymi rozgłośniami. Po drugie, zabrakłoby mi pewnej różnorodności w doborze gości programów. Po trzecie, i to może najważniejsze, zabrakłoby mi tego, co daje się wyczuć w programach takich publicystycznych, kiedy mamy do czynienia nie z muzyką, prawda, tylko ze słowem, pewnej swobody, która przejawia się w głosie poszczególnych redaktorów. To Radio Białystok zawsze kojarzy mi się z taką wolnością, poczuciem niezależności. To przez was przebijało. Obawiam się, czy nie będzie na was wywierana presja, abyście jednak byli trochę mniej niezależni.
Pani doktor?
Ja nie mam problemu w ogóle z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że jestem waszą fanką i nie mówię to tylko dlatego, żeby było miło i przyjemnie, tylko słucham was regularnie. No przede wszystkim chyba zabrakłoby mi dwóch rzeczy, czyli reportaży. Jesteście absolutnie najlepsi w Polsce i zawsze mówię, że Białostocka Szkoła Reportaży jest po prostu czymś, co jest, czym się powinniśmy chwalić i być z tego dumni. Sama korzystałam zresztą z archiwów też waszych reportaży, tworząc na przykład swoje podcasty. Muzyka. To są też muzyczne programy. Ja słucham różnych stacji radiowych, natomiast u was, przyznam szczerze, ta muzyka jest najbardziej różnorodna. Nie są te playlisty, które wszędzie są takie same, więc to też bardzo sobie cenię. Zajmujecie się też muzyką taką bardziej niszową, bardziej ambitną, więc jest to coś, czego nie ma po prostu nigdzie indziej.
I gramy regionalnie.
Gracie regionalnie. No i też jesteście po prostu bardzo zaangażowani w różnego rodzaju działania społeczne tutaj w Białymstoku i w regionie. I to po prostu widać i słychać. I to jest coś, czego też no, nie da się po prostu niczym innym zastąpić, bo dzięki temu mieszkańcy wiedzą o tym, co się dzieje tutaj w regionie.
Dyrektor programowa Dorota Niebrzydowska od zawsze, właściwie od 10 lat, od dziesiątek lat pracuje nad sprawozdaniami z misji, prawda? Bo zawsze się tym zajmowałaś.
Tak, rzeczywiście. Od kiedy powstała taka potrzeba, żeby sprawozdawać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co robimy, to zawsze te słupki były przeze mnie monitorowane i wypełniane. Ale misja Państwo mówią o tym, że radio to muzyka, radio to publicystyka, radio to 80 lat tradycji, archiwa, które przekazaliśmy ostatnio właśnie 6 grudnia. Nasze archiwa, które są od 1953 roku. To są dziesiątki audycji, w których to życie dokumentowaliśmy, to życie tego regionu. To jest nie do przecenienia. Nawet dyrektor archiwum mówił, że jest wzruszony, że takie materiały dostaje, a my to robimy nadal. Więc za dziesiątki lat, jeśli nas zabraknie, by zabrakło, co, czego sobie nie wyobrażam i nie wierzę w ogóle, że coś takiego może się zdarzyć, nie byłoby tej dokumentacji, takiej dźwiękowej dokumentacji, bo oczywiście pisane źródła, tak, ale dźwięk, głos, obraz, jeśli chodzi o telewizję, no to to są niesamowite rzeczy. Jeżeli chodzi o kulturotwórczą rolę Polskiego Radia Białystok, bo taką też mamy, rzeczywiście jesteśmy jedną z niewielu rozgłośni, która codziennie na swojej antenie nadaje reportaż. I ten reportaż jest na bardzo wysokim poziomie. Nasza szkoła reportażu, jak pani doktor powiedziała, mamy co roku mnóstwo nagród. Nawet w sprawozdaniu brakuje kartek, żeby wypisać, co zdobywają nasze reportażystki. Dorota zresztą jest jedną z nich. Powstają słuchowiska. Współpracujemy z teatrami, które w regionie działają. Zrobiliśmy słuchowisko z Papahemą o Bruno Schulzu, z takim teatrem trochę mniej instytucjonalnym. Z Fundacją Malczow, którą tworzy Rafał Gąsowski z Teatru Wierszalin, zrobiliśmy słuchowisko o Nowosielskim, bo był rok Nowosielskiego. Robimy mnóstwo rzeczy. Codziennych audycji nawet nie chcę wymieniać. Myślę, że państwo, jako że jesteście naukowcami, istniejecie w Radiu Białystok, bo właśnie po takich ekspertów sięgamy, po tych tutejszych, naszych, po tych, którzy mogą nam tę rzeczywistość tłumaczyć z naszej perspektywy, nie z Warszawy, z naszej perspektywy.
Ja może dopowiem, że mówiąc o tym, iż ja jestem takim fanem, zachwycony jestem waszą działalnością kulturalną, rozumiałem to bardzo szeroko. Także reportaż. Dopowiem. Kiedy spojrzymy na działalność, regionalną działalność Radia Białystok i regionalnej telewizji, to powiedziałbym, że w tej sferze takiej kulturowej telewizja przekazuje najwyżej 1/10 tego, co wy przekazujecie.
Ja jeszcze tylko dopowiem, że Polskie Radio Białystok to też codzienna informacja. Co godzinę, co pół godziny. My jesteśmy tu w regionie. My te informacje przekazujemy z całego naszego regionu. Mamy przecież też studio w Suwałkach, w Łomży. Jesteśmy w różnych miejscowościach i przekazujemy te informacje z perspektywy naszej, nie z Warszawy. Także myślę, że to jest w ogóle rola, której się nie da przecenić, takiej bliskości ze słuchaczami. Zresztą dostajemy sygnały od tego momentu, kiedy ta informacja o likwidacji ukazała się w mediach. Słuchacze do nas telefonowali i pytali, jak się mamy, że jesteśmy ich ulubionym radiem. No, serdecznie dziękujemy państwu wszystkim, bo jest to dla nas bardzo cenne.
Ja chcę powiedzieć, że zwracamy tutaj uwagę na to, że właśnie ta misja to też jest takie przewracanie w świadomości odbiorców to, że media finansowane są przez obywateli i nie tylko informują, też mają rolę, o której tu państwo wspomnieli, ale właśnie obywatele, którzy dowiedzieli się, no bo nie wiemy, jak będzie finansowane Polskie Radio i Polska Telewizja, od razu postawili tamę, prawda? Powiedzieli, że nie chcą kolejnego podatku. Tymczasem jak robimy rozeznanie, jak to jest finansowane w Europie chociażby, to głównie ze środków publicznych utrzymywani są państwowi nadawcy w Hiszpanii, na Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, Holandii i Belgii. I abonament jest również w Niemczech, Francji, Grecji i we Włoszech, także w Wielkiej Brytanii, która już jest poza Unią. Więc rzeczywiście, jak przekonać teraz ludzi, że to jest jednak na rzecz wartościowych dzieł, które powstają w takich miejscach jak Polskie Radio Białystok, czyli cenne i wartościowe reportaże, audycje publicystyczne, porady prawne, sieć informacyjna rozbudowana, akcje promocyjne i wspierające, czy też audycje z regionalną muzyką, programy dla niepełnosprawnych. To nie są rzeczy, które mogłyby być w komercyjnej stacji, bo one są za drogie po prostu do produkcji.
Znaczy przede wszystkim trzeba chyba wyciągnąć wnioski z tego, jaka sytuacja wygląda współcześnie, no bo jakby od wielu lat abonament po prostu się w Polsce nie sprawdza i wydaje mi się, że ta formuła, która była do tej pory, jest po prostu nieefektywna, więc na pewno trzeba pomyśleć o czymś innym. Oczywiście, jak pani mówi tutaj o kwestii nowych podatków, no i tak utrzymujemy to przecież z naszych podatków. Czy jest to z budżetu państwa, czy jest to za pomocą abonamentu, to i tak oczywiście przecież te pieniądze nie są znikąd, tylko z naszej pracy. Więc myślę, że oczywiście, znaczy dla mnie jest to oczywiste, że media publiczne powinny być publicznie finansowane i te pieniądze po prostu się powinny znaleźć. I bardzo też żałuję, że no teraz się nie udało i w tej ustawie okołobudżetowej te pieniądze zostały akurat dla mediów publicznych cofnięte. Z tego powodu pan prezydent postawił weto.
Ale może gdyby to było właśnie rodzaj dopisanych pieniędzy do energii elektrycznej, to każdy z nas czułby się bardziej odpowiedzialny za te media publiczne. Może to byłaby właśnie forma uniezależnienia się od polityki w jakimś stopniu.
Ja myślę, że my swoją pracą przekonujemy i tym, co nadajemy, przekonujemy państwa codziennie tym, że warto na media publiczne jednak się składać i taką instytucję utrzymywać właśnie, czy z podatku, czy z jakiegoś innego źródła finansowania poza... No bo abonament nie był zły, natomiast no rzeczywiście może się wyczerpała ta formuła. Ja nie chcę tutaj znajdować jakiegoś źródła finansowania. Wiem, że te pieniądze są potrzebne, żeby takie rzeczy powstawały, a jeżeli tych pieniędzy budżetowych bądź też w inny sposób pozyskanych nie będzie, no to niestety my się na rynku konkurencyjnie nie utrzymamy. Nie utrzymamy się z reklam, nie utrzymamy się sami, dlatego... robiąc taką ofertę programową, którą teraz państwu przekazujemy.
Panie profesorze, jak finansować media publiczne?
No, we współczesnym świecie nie ma możliwości utrzymywania niezależnych instytucji szeroko pojętego życia kulturalnego bez dotacji publicznych. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Czy to chodzi o radio publiczne, czy chodzi na przykład o filharmonię. Jeżeli będzie ona finansowana przez wszystkich podatników, no to ma szansę być niezależną. Tu nie tylko chodzi o to, że zapewniamy w ten sposób pewien strumień pieniędzy. Tu chodzi też o to, że to finansowanie powinno być jednocześnie powiązane właśnie z niezależnością. Ktoś, kto będzie sponsorem jakiegoś komercyjnego radia, będzie jednocześnie za te swoje pieniądze czegoś od tego radia wymagał. A chodzi o to, żeby stworzyć taki system polityczno-prawny, iżby publiczne pieniądze nie były wydatkowane według wskazań aktualnej władzy politycznej.
Czyli to nie jest kwestia tylko finansowania, bo to jest chyba oczywiste i mam wrażenie, że wszyscy się zgadzają, że one nie mogą być komercyjne i one bez tej publicznych pieniędzy nie wytrzymają na rynku. Natomiast rzeczywiście to słowo niezależność, bezstronność jest tutaj kluczowe i tutaj te naczynia są ze sobą połączone, więc naprawdę ta ustawa medialna jest bardzo potrzebna, nowa.
Ja jeszcze chcę tylko dopowiedzieć, że oprócz tej misji, którą tutaj kulturalnej, tej części takiej reportażowej i tych bardzo ważnych dzieł, które powstają w Polskim Radiu, to też pełnimy taką rolę chociażby przy wyborach, że tych, które przed nami, samorządowych, także to właśnie z naszych, z takich lokalnych mediów regionalnych można się będzie dowiedzieć o tych kandydatach, którzy będą w tych wyborach startować, bo to my im zadamy pytania publicystyczne i dziennikarskie, a nie sami będą się przedstawiali na plakatach i głosili swoje komunikaty. Więc to też jest taka rola, żeby pomagać też obywatelom w wyborach, prawda?
Jedno marzenie, żeby się spełniło w mediach publicznych i też w takiej instytucji jak Polskie Radio Białystok. Co chcielibyście wprowadzić po nowemu tutaj?
Ja to bym chciała mieć swoją audycję. Żartuję oczywiście.
Pani dyrektor tutaj jeszcze się, proszę bardzo.
Jakąś taką społeczno-socjologiczną. Nie, no żartuję oczywiście.
Ale to jest rodzaj jakiegoś braku, który pani zauważa tutaj na naszej antenie.
Nie, no może trochę żartuję. Ja po prostu bardzo kocham radio i od dzieciństwa słucham z namiętnością. Natomiast no, ja życzę przede wszystkim państwu tego, żeby tych nacisków politycznych nie było z żadnej strony. I żebyście państwo mogli robić rzetelną swoją pracę dziennikarską. Ja tutaj wychodząc akurat z wieczoru wyborczego, który prowadziłam też właśnie między innymi z panią dyrektor, mówiłam o tym, że wy jako dziennikarze jesteście dla mnie bardzo dobrym przykładem, że można być w radiu publicznym i robić rzetelnie swoją pracę, więc tego wam życzę, żeby wam nikt nie przeszkadzał w rzetelnej pracy.
Czasami to dużo kosztuje. To pani doktor Katarzyna Sztop-Rutkowska, pan profesor.
No ja się oczywiście zgadzam z tym, że media powinny być niezależne, publiczne media i że właśnie tego należy sobie życzyć. To co do tego jesteśmy zgodni. Problem tylko w tym,
czy rzeczywiście
jednakowo rozumiemy, na czym polega niezależność, i na ile realna jest ta nasza nadzieja, że w polskim systemie społeczno-prawnym ta niezależność mediów publicznych może być zapewniona.
Profesor Jerzy Kopania.
Moje marzenie radiowe, żebyśmy zawsze mieli słuchaczy, dla których jesteśmy potrzebni i ważni, i żebyśmy mieli młodych ludzi, którzy będą chcieli kontynuować tę dziennikarską pasję. I rozwijać, i pracować w regionalnej rozgłośni.
Dorota Niebrzydowska. Życzymy państwu tego wszystkiego, również naszym słuchaczom, żebyście mieli jak najlepszy program, który powstaje w Polskim Radiu Białystok. Jeżeli chodzi o nas, to naprawdę wkładamy w to całe serce. Zapraszam serdecznie, Dorota Sokołowska.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.